Gościem Radia Maryi jest pan redaktor Krzysztof Wyszkowski. Witam serdecznie z Gdańska. Szczęść Boże.
Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Panie redaktorze, przed chwileczką rozmawiałem z panem Krzysztofem Doślą z Solidarności. Wspominaliśmy te przebieg uroczystości też, które dziś, jutro w Gdańsku, jutro w Gdyni. Ale chciałem zapytać, jak pan patrzy z pewnej perspektywy, bo nieraz pytamy o te przyczyny, przebieg, skutki. Nieraz tak myśli się, że no na Wybrzeżu doszło do strajków, no bo kwestia podwyżek cen artykułów pierwszej potrzeby, głównie żywności i węgla. Ale myślę, że nie tylko chodziło o chleb, prawda, i o węgiel.
No z pewnością nie. No to było z pewnością powstanie antykomunistyczne. No o tym pisał dr Cęckiewicz, ale wielu innych historyków. No to, co do tego nie ma dzisiaj dwóch zdań, że to było bardzo ostre, takie fundamentalne wystąpienie przeciwko władzy komunistycznej, przeciwko okupacji Polski w ten sposób. Dlatego zaatakowano właśnie tak zwany Reichstag, czyli siedzibę Komitetu Wojewódzkiego PZPR, jako symbol tej okupacyjnej władzy. No rzeczywiście wtedy, to nie było tak, że strajkujący, protestujący wystąpili przeciwko milicji, tylko milicja zaatakowała robotników i kiedy padły pierwsze strzały, pierwsze zabity, no to wtedy się rozpętała rzeczywiście walka również z milicją. No ale przecież nie to było celem w gruncie rzeczy. Celem było przeciwstawienie się tej władzy, która po prostu źle rządzi. No jasne, że ponieważ no, w systemie totalitarnym społeczeństwo nie jest w stanie uzgadniać takich no, demonstracji w tym sensie, żeby jakoś umówić się, dogadać, prawda, wcześniej i dopiero wtedy no, wystąpić. Dlatego takie te wybuchy antykomunistyczne przypadały na jakąś taką okazję, którą wszyscy rozumieli, no jak podwyżka cen, prawda? No ale to oczywiście, żeby to było ważne, bo bieda była, podwyżka była naprawdę straszna. Ja to pamiętam wtedy, no nieźle zarabiałem, ale dla mnie była bardzo wysoka. No ale to był pretekst. No to naprawdę, no ja znam tych ludzi. No, przecież w stoczni akurat gdańskiej i w ogóle w stoczniach w tym mieście pracowało sporo ludzi no, z powstania warszawskiego. To jeszcze były te czasy, kiedy ci ludzie byli zawodowo czynni i oni traktowali ten bunt jako właśnie powstanie antykomunistyczne, tak jak powstanie warszawskie. Ja powiem, że w Gdańsku te bunty przecież zdarzały się wcześniej, już jeszcze w latach 40. Były bunty dokerów, bunty portowców, no, które też kończyły się ofiarami śmiertelnymi. Także Gdańsk miał ze sobą tradycję walki z komunizmem bardzo, bardzo bogatą i bardzo świadomą.
Bo przecież to rozniosło się nie tylko, prawda, po Wybrzeżu, ale i Elbląg, i gdzieś do Szczecina aż poszło, więc to nie tylko też kwestia odsunięcia od władzy Gomułki, Cyrankiewicza, Moczara czy Kociołka. Dobrze, że tak się stało, tylko pytanie też i o kolejne, i o pewne konsekwencje polityczne wydarzeń grudniowych, bo tak jak pan pewnie widzi, nam się cały czas to wszystko odbija. 89 rok też nie przyniósł wiele, choć się cały czas trąbi, że to te 25 lat wspaniałej demokracji od 89 roku, a tam też się wszystko tylko przepoczwarzyło, no i dalej wielu robiło, co chciało w państwie.
Tu właśnie, no przepraszam, że wspomnę o tym, ale przed chwilą widziałem w telewizji wystąpienie Lecha Wałęsy, który no bardzo tam jakoś chaotycznie przemawiał, no widocznie tam sumienie go gryzie, bo mówił przecież kiedyś wielokrotnie, że w sprawie grudnia 70 ma krew na rękach, to są jego własne słowa. No ale właśnie ta sytuacja, w której człowiek, który współpracował no z władzami, ze PRL przeciwko własnym kolegom, no dzisiaj występuje publicznie jako to reprezentant tych ofiar, czy ludzie, którzy się dzisiaj zgromadzili w Europejskim Centrum Solidarności, to właśnie oni czczą pamięć zamordowanych przez komunistów, to jednocześnie razem z tymi, którzy stali po przeciwnej stronie. No więc tu rzecz polega na tym, że grudzień 70 roku, przebieg grudnia, elementy prowokacji, które wówczas były robione, nie zostały do dzisiaj ostatecznie wyjaśnione. No już nie mówiąc o pociągnięciu odpowiedzialności. Do niedawna jeszcze przecież taki generał Pożoga i tak dalej mógł odpowiadać przed sądem za te manipulacje, bo to były rzeczy, które tam tajna policja komunistyczna prowokowała tam różne wydarzenia w trakcie grudnia 70, które były powtórzeniem czerwca 56 roku w Poznaniu. To były podobne scenariusze i te rzeczy nie zostały do dzisiaj wyjaśnione i w efekcie nie zostały wyjaśnione przebieg sierpnia 80, a to przecież sierpień 80 jest bezpośrednim niejako skutkiem grudnia tego powstania, tym razem już no bez użycia przemocy. Wszyscy wiedzieliśmy, że nie można wyjść z zakładu pracy na zewnątrz, bo nas rozstrzelają. No ale jak mówię, to ciągle ani Instytut Pamięci Narodowej, ani Europejskie Centrum Solidarności, no ani historycy polscy, w sensie, nie wiem, no... Akademii Nauk nie wypracowali jeszcze, nie dopracowali się prawdy o tych wydarzeniach. To jest rzeczywiście potwornie bolesne i wstydnie.
No więc powtarzając, no mówię, że jest rzeczą niesłychanie bolesną dla każdego, kto to stanął nad grobem właśnie poległego stoczniowca, że do dzisiaj no ani IPN, ani ECS, ani nie wiem, Akademia Nauk, no w ogóle historycy nie doszli, nie ujawnili pełnej prawdy o grudniu 70 i o sierpniu 80. No a dlaczego tak jest? Dlatego, że jest ciągle w życiu publicznym dominują, czy w Kremlu obecni są na bardzo poważnych stanowiskach ludzie, którzy nie chcą tego ujawnić, ponieważ nie chcą ujawnić własnej przeszłości gorszącej, czy w ogóle czasami zbrodniczej. No nie ma procesów ludzi, którzy... wtedy dokonywali różnych prowokacji. No nie będę wymieniał tu nawet nazwisk, bo to nie chodzi dzisiaj o to, jest dzień żałoby, prawda, w tym tej grudniowej, ale to jest przerażające, bo ogół Polaków nie wie, nie zdaje sobie sprawy, jak wielu ludzi z establishmentu III RP jest spadkobiercami PRL-u właśnie. Oni są, no, słyszymy dzisiaj o sporze wobec Trybunału Konstytucyjnego. No ale przecież to właśnie Jaruzelski powołał, wymyślił tą instytucję po to, żeby legalizować własne zbrodnie, własne przestępstwa. I ten Trybunał grzecznie temu służył. I teraz ten sam Trybunał broni III RP jak niepodległości, że tak powiem.
No i też patrząc na to, że jeżeli Platforma chce być taka korekt względem Trybunału Konstytucyjnego, to niech popatrzy, że ostatnie 4 lata, chyba 49 ustaw Trybunał powiedział, że są niezgodne z Konstytucją, z czego Platforma no, może jedną zmieniła, 48 jest dalej niekonstytucyjna, a tutaj jeszcze do tego dochodzi teraz Petru i cała Nowoczesna, no niby Nowoczesna, nie wiem jak się ma do tego Leszek Balcerowicz i też zaszłości jakoś PZPR-owskie, więc to po prostu, no nieraz, czy teraz sprawa, która wychodzi z Sumlińskim, tak, i próba utrącenia tak. Antoniego Macierewicza, jeżeli chodzi o likwidację WSI, to tam też przecież nie jeden agent maczał w tym palce i próbował zamieszać i no, że jakby no zdrada państwa, że państwo się rozpadnie, bo pokażemy krętactwa WSI.
No tak, to powtarzam, no, patrząc na te poszczególne sprawy, czyli na pamięć grudnia i pamięć sierpnia 80 roku, no to widać tutaj, jak potężne są ciągle w Polsce te siły, które bronią swojej PRL-owskiej przeszłości. No tu nie rzeczywiście, no na przykład prezes Trybunału Konstytucyjnego Rzepliński wyszedł z partii w 1981 roku. No dobrze, ale był przedtem tak zwanym marcowym partyjniakiem. On właśnie po marcu 68 wstąpił do partii. Jemu grudzień 70, mord na stoczniowcach nie przeszkadzał i funkcjonował w tej partii. Oni dzisiaj krytykują tych ludzi, którzy byli w partii w ogóle, że jeżeli ktoś był w PiS-ie, no to a przedtem był w partii, to jest haniebne. Ale to bardzo wielu ludzi, tutaj trzeba powiedzieć, rozróżniać między tymi, którzy byli w partii, ale zachowali się przyzwoicie, i tymi, którzy byli w partii i umacniali system. No przecież w SB był Adam Chodysz przecież funkcjonariuszem i kiedy zaczynał kiedy go pierwszy raz spotkałem, jak robił rewizję u mnie, to był zdyscyplinowanym funkcjonariuszem SB, ale z czasem przeszedł na naszą stronę i nie można go oceniać po tym, że był funkcjonariuszem, a raczej po tym, że zasadniczo opowiedział się po stronie właśnie środowisk niepodległościowych, antykomunistycznych. Więc w PiS-ie są rzeczywiście ludzie, którzy kiedyś byli w PZPR-ze, ale po pierwsze nie ma byłych agentów, a to jest ta różnica chyba zasadnicza. Nie na tym poziomie na członkostwa PZPR należy odróżniać ludzi, a raczej na poziomie agentów. A po drugiej stronie jest bardzo wielu wybitnych funkcjonariuszy, włącznie jak w PO, sekretarz KC PZPR na przykład, a poza tym ludzie, którzy mają za sobą przeszłość agenturalną. Tak samo w Trybunale Konstytucyjnym było kilku ludzi, których agenturalność dla SB ujawniono, a co dopiero, jeżeli się pamięta, że zasób zastrzeżony ochrania ciągle bardzo wielu ludzi ze establishmentu III RP i nie wiemy o których tu ludzi dokładnie chodzi.
Pan wspomniał Trybunał Konstytucyjny. Jak pan ocenia to, co zrobiła Platforma przed wyborami z PSL-em, jeżeli chodzi o Trybunał? No i teraz to, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, bo po tych decyzjach Prawa i Sprawiedliwości i prezydenta widzimy swoistego rodzaju burzę. Nawet te marsze na 13 grudnia też kończyły się pod Trybunałem Konstytucyjnym.
Tak, tutaj ta sprawa Trybunału to jest przypomina mi bardzo właśnie spór o prawo od 13 grudnia na przykład. Wtedy zostaliśmy aresztowani dlatego, że pod zarzutem anarchizacji życia publicznego, prawda? Zgodnie z prawem były paragrafy odpowiednio przywołane i w związku z tym wsadzono nas do więzienia. Później w stanie wojennym znowu Trybunał Konstytucyjny. Ci ludzie, którzy pracowali w Trybunale Konstytucyjnym powołani przez Jaruzelskiego, pracowali również później w III RP na tych samych funkcjach. Więc Trybunał Konstytucyjny też zatwierdzał te prawa, na podstawie których więziono, więziono ludzi, represjonowano, ale nie wtrącał się na przykład w takie sprawy, że mordowano polskich patriotów, że Jaruzelski ze swoją ekipą był organizacją antynarodową, antypolską. To Trybunału nie obchodziło. Więc właśnie to jest ta różnica między literą prawa a duchem prawa. I tutaj powołam się na to, co w Sejmie mówią Kornel Morawiecki na przykład, że prawo, które nie służy narodowi i w tym sensie nie służy dobru państwowemu i narodowemu, to jest bezprawiem. Na tej zasadzie można by powiedzieć, że Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja były przeprowadzone z naruszeniem litery prawa, bo rzeczywiście tam dokonano kilku takich, powiedzmy, zabiegów, które co do prawomocności, których można dyskutować, ale dzisiaj my wszyscy ogół Polaków od stuleci czcimy pamięć właśnie Sejmu Wielkiego i Konstytucji 3 maja jako dobra ocalającego państwo i życie narodowe. Podobnie jest obecnie. Kiedy te stronnictwa patriotyczne usiłują naprawić sytuację w Polsce, zaprowadzić jakiś porządek, umocnić bezpieczeństwo państwowe i narodowe, które wcale nie jest takie zapewnione, to wtedy odzywają się głosy, ale litera prawa nie pozwala. Trzeba to przewalczyć, trzeba powoływać się na interes państwowy i narodowy, trzeba, żeby ogół Polaków, żeby ta większość świadomych polskich patriotów, stanęła po stronie tych, którzy chcą doprowadzić do zmiany na rzecz dobra narodowego i państwa.
Właśnie, bo pytanie, czy my też rozumiemy w gąszczu tych wszystkich targów, które się dzieją, czy tej targowicy i posponowania decyzji Prawa i Sprawiedliwości, czy samego prezydenta. Dziś orzeczenie mamy już Trybunału, ale powiedział, Kancelaria Prezydenta mówi, że publikacja orzeczenia Trybunału nie zmienia stanowiska prezydenta. Sprawa sędziów jest zakończona. Jak pan to ocenia? Bo kwestia tej i też świadomości, no i postępowania rządzących i prezydenta.
Proszę ojca, ja bym właśnie odszedł od takiego, od rozważań ściśle prawnych, ponieważ rzecz jest głębsza. Ja bym powiedział, no mówimy do ludzi, którzy też nie są prawnikami na ogół, prawda? Więc ja powiem raczej tak, no po ludziach widać, kto jest twarzą tych obrońców konstytucji? No taka pani Krzywonos, prawda? No kobieta, której można po ludzku żałować, prawda? No kobieta z rynsztoku, prawda? No gdzieś tam wyciągnięta. No można się cieszyć, że dzisiaj ona jakoś wyszła z bardzo trudnej sytuacji. No ale to nie jest twarz polskiego patrioty. To nie jest twarz uczciwego człowieka. A po drugiej stronie kogo mamy? No mamy najlepszych Polaków. No więc jak można przeciwstawiać, no nie wiem, Antoniego Macierewicza pani Krzywonos? I to pani Krzywonos krzyczy, że Jarosław Kaczyński, Antoni Macierewicz i ci wszyscy ludzie, którzy odznaczyli się bohaterstwem i tym, że byli nieprzekupni w czasach, gdy Polska była rozkradana, no to się zestawia tych ludzi i mówi, że przecież pani Krzywonos była rzekomo bohaterką sierpnia 80. To kłamstwo. Ja myślę, że właśnie to zestawienie ludzi, przeciwstawienie, pokazanie, kto jest po jakiej stronie, kto jest właśnie tam, gdzie było stało ZOMO. No przypominam, że pani Krzywonos wyszła za mąż za ZOMOWca właśnie. A gdzie stali patrioci, gdzie stali ci, którzy rzeczywiście szanowali ofiary grudnia 70 i którzy brali udział w sierpniu 80. Dzisiaj absolutna większość uczestników strajku w 80 roku jest po stronie zmian, po stronie w tym sensie rządu i prezydenta Dudy. To nie ma najmniejszej wątpliwości. No ja znam to środowisko i to środowisko jest jednoznacznie w absolutnej większości po stronie zmian.
Czyli tak PO chciało spolegliwego dla siebie Trybunału Konstytucyjnego. Ta próba okazała się niekonstytucyjna, to wspomniał też Kornel Morawiecki. Ale to, co pan mówił o tych, że uczeni, tak, że profesorzy, akademicy, oni powinni dbać o tą prawdę, bo to oni też uczą młode pokolenie. Czy myśli pan, pierwsze, oni są tak inwigilowani, zależni od pieniędzy, czy tego nie chcą, że jesteśmy tacy niewydolni jako państwo, by stanąć na wysokości swojego zadania, czy tego, co do nas należy, tak? Bo jedno powinni robić dziennikarze, drugie politycy, też właściwi, no i ten świat akademicki. To też jest dosyć, można powiedzieć, smutne, że nam nie wychodzi. Rok 70, wcześniej, prawda, 56, jak pan powiedział, Poznań, czy później rok 80, 81, 89, że to jest taką kulą u nogi, a co naród ma na to wtedy powiedzieć?
Bardzo wyraźnie widać, co robi świat naukowy w sprawie prawdy o najnowszej historii Polski po badaniach, które przeprowadza. Rzeczywiście można powiedzieć, tu trzeba schylić głowę przed dokonaniami Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie zbrodni stalinowskich. Te badania są prowadzone, ale trzeba pamiętać, że na badanie zbrodni stalinowskich zgodę wyrażają również stalinowcy. No tutaj jakby nie ma sporu w tej kwestii, ale już na badania grudnia 70, czy szczególnie sierpnia 80, zgody ze strony ludzi III RP, elity władzy tamtejszej, nie ma. No, dzisiejszy wyrok, na szczęście uniewinniający, no właśnie...
Sumlińskiego, tak?
Sumlińskiego, no to rzeczywiście jest wyłom w tym murze ochraniającym właśnie Bronisława Komorowskiego i tych wszystkich beneficjentów, tych symbolicznie mówiąc mieszkańców tych kamienic resortowych. No wszyscy ci ludzie, to jest olbrzymia ilość rzesza ludzi. No, kiedyś Sławomir Cęckiewicz zrobił taką statystykę, okazało się, że na podstawie już znanych zapisów agenturalnych 1/3 Polskiej Akademii Nauk to byli agenci elity Polskiej Akademii Nauk, to byli agenci Służby Bezpieczeństwa. Ci ludzie się reprodukują, że tak powiem. Te środowiska, które w PRL-u wyrosły i zdominowały wtedy to państwo, które przeniosły się zupełnie bez żadnej kontroli, tak jak właśnie WSI, prawda? WSW przekształciło się w WSI i ta agentura sowiecka przeszła zupełnie suchą nogą przez przemiany 89 roku i dopiero została zlikwidowana przez Macierewicza, prawda? Ale podobnie jest ze środowiskami naukowymi. Tam jest też dominacja ludzi post-PRL-owskich, ludzi, którzy mają ciepłe posady. No ta cała krytyka zresztą zamierzenia Prawa i Sprawiedliwości w sprawie reform w ogóle w środowiskach naukowych, no są konieczne, ponieważ to są przetrwalniki takie tam są zasiedziałe takie towarzystwa, które zresztą blokują młodzieży rozwój, blokują badania naukowe. To trzeba zmienić, a na dzisiaj powoduje to, co mówiłem. Najnowsza historia Polski jest terenem, którego się nie bada, na którym uprawia się kłamstwa, rozpowszechnia się te kłamstwa i tak się dzieje dzisiaj w Europejskim Centrum Solidarności, że właśnie ci, którzy zakłamują prawdę o sierpniu 80, włącznie z Lechem Wałęsą, dzisiaj czczą rocznicę grudnia 70. Taka smutna prawda jest o współczesnej Polsce.
Czyli ci, którzy powinni bronić prawdy, największy mają z nim problem, tak? Z prawdą o sobie i prawdzie, z prawdą o rzeczywistości, które też powinni być stróżami.
Dokładnie tak.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze, za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem. Naszym gościem był pan redaktor Krzysztof Wyszkowski.